Poniedziałek, 16 czerwca. Kult posągu. Choć Nebukadnesar był przejęty wykładem snu przedstawionym przez Daniela, danym mu przez Boga, jednak wrażenie to nie trwało długo. Jakie znaczenie ma fakt, że posąg sporządzony na rozkaz Nebukadnesara był w całości ze złota, a król zażądał od przedstawicieli imperium oddania czci temu złotemu posągowi? Przeczytaj Księga Daniela 3:1-12. Król Nebukadnesar kazał zrobić posąg ze złota, 60 łokci wysokości, 6 łokci szerokości, i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Potem król Nebukadnesar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar, i stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnesar. A herold zawołał potężnym głosem: rozkazuję wam narody, plemiona i języki, w chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Dlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów. Odezwali się i tak rzekli do króla Nebukadnesara: królu, żyj na wieki. Ty, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Są mężowie judzcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, Szadrach, Meszach i Abednego. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Sporządzając posąg cały ze złota, król wyraźnie sprzeciwił się przesłaniu skierowanemu do niego przez Boga. Co chciał przez to wyrazić? Otóż to, że Babilonia nigdy nie upadnie, a on, Nebukadnesar, zawsze będzie królem. Każdy, kto ośmieliłby się temu sprzeciwić, miał być zabity. Oto mocny przykład tego, jak ludzkie pragnienie samostanowienia może zaślepić nas naprawdę o tym, jak zakończy się wielki bój. W pewnym sensie Nebukadnesar przypomina Lucyfera. Był ambitny, przekonany o własnej wielkości i pyszny do tego stopnia, iż otwarcie zbuntował się przeciwko Bogu. Oczywiście Nebukadnesar nie był zupełnie taki jak Lucyfer. Ostatecznie przecież zrozumiał, że istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg i uwierzył mu, a zatem najprawdopodobniej będziemy mieli okazję spotkać babilońskiego króla w Królestwie Bożym, którego istnieniu niegdyś tak usilnie próbował zaprzeczyć. Przeczytaj Księga Daniela 3:17-18, słowa trzech młodych Hebrajczyków, którzy sprzeciwili się królowi. Czego ich postawa uczy nas o wierze i o tym, jakie wymagania wiara może czasami stawiać przed nami. Księga Daniela 3:17-18. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Pomyśl, jak łatwo ci trzej młodzieńcy mogli usprawiedliwić inne wyjście z tej niebezpiecznej sytuacji, przecież nie powinniśmy być fanatykami gotowymi spalić się żywcem z powodu jednego nic nieznaczącego pokłonu. Możemy pokłonić się na niby, na przykład by zawiązać rzemienie u sandałów, a jednocześnie modlić się w duchu do prawdziwego Boga. Czy naprawdę z tak błahego powodu warto jest ryzykować życiem? Najwyraźniej uznali jednak, że warto, choć ich słowa świadczą o tym, iż zdawali sobie sprawę z tego, że mogą z tej próby nie wyjść żywi. Jak możemy uniknąć łatwego usprawiedliwiania kompromisów w kwestiach dotyczących wiary? Jak poniższe słowa Jezusa odnoszą się do tego rodzaju pokusy, kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy? Ewangelia Łukasza 16:10.